Naszym gościem jest pan poseł Tomasz Rzymkowski. Witam serdecznie, panie pośle.
Szczęść Boże, kłaniam się ojcu, kłaniam się radiosłuchaczom Radia Maryja.
Panie pośle, od tygodnia mniej więcej trwają protesty, bo zaraz po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tak zwanej aborcji eugenicznej, te protesty w naszej ojczyźnie się zaczęły, bardziej czy mniej inspirowane, dzisiaj już wiemy trochę więcej na temat protestów, natomiast no, zrównując z innymi protestami, patrząc na to, jak odbywało się to kiedyś, wydaje się, że obecne protesty no, wymykają się z jakichś takich konwenansów, z zasad, przede wszystkim kultury, ale też mamy kwestie związane z pandemią, więc no, łamią one praktycznie wszystkie te zasady, które są wprowadzane przez rząd.
Tak, to prawda. Tu jest kilka wątków, które ojciec poruszył. Pierwszy podstawowy to jest kwestia organizacji tych protestów w szczycie pandemii. Polska w tej chwili, nie bez kotery mówię o tym, że to jest szczyt pandemii, ponieważ Polska jest w tej chwili niechlubnym liderem na świecie liczby zachorowań na milion mieszkańców. Wczoraj było ponad 18 tysięcy zachorowań. Dzisiaj mamy ponad 20 tysięcy zachorowań. Więcej liczbowo jest tylko w dwóch krajach świata nowych zachorowań. Natomiast są to o wiele większe państwa, o wiele większe narody niż nasz. Tak więc my mamy w tej chwili najwyższy procent zachorowalności na świecie i stąd ten apel do wszystkich radiosłuchaczy, do sąsiadów, do znajomych, do rodziny, aby nie ulegać tej zbiorowej, histerii, bo patrząc na strukturę społeczną osób uczestniczących w tych manifestacjach, to jest to przede wszystkim młodzież szkolna nawet nie studenci, to osoby niepełnoletnie. Ja obserwowałem jedną z manifestacji w moim okręgu wyborczym. No to na 50-60 uczestników tej manifestacji raptem na palcach jednej dłoni mógłbym policzyć osoby, które 18 lat miały skończone. Reszta to były młode dziewczęta poniżej 18 roku życia. I struktura też tego protestu jest taka, że do końca ta młodzież nawet nie wie, przeciwko czemu protestuje. Część protestuje z nudów, ponieważ nie chodzi do szkoły, restauracje, puby i inne miejsca, gdzie spędzali wolne wieczory, jest zamknięta i jest to jakaś forma, nazwijmy to protezy, aby się spotkać z koleżankami, coś wspólnie porobić, zaspokojenie potrzeb wspólnoty. Kolejna rzecz to jest kompletne niezrozumienie. Czytając niektóre hasła, pomijając już te wulgarne i obsceniczne, bo to ktoś też również wymyślił, ale do tego za chwileczkę pewnie dojdziemy. Część tych osób kompletnie nie rozumie, co się wydarzyło. Słyszę hasła, aby prezydent zawetował ustawę. My mówimy o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, więc tutaj nie ma mowy o roli prezydenta, nie ma roli parlamentu. Jest tylko i wyłącznie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który jest ostateczny i nie podlega jakiejkolwiek dyskusji. Mamy w przestrzeni publicznej informacje, które no, odbiegają od stanu faktycznego i stanu prawnego. Mianowicie politycy opozycji od skrajnej lewicy, a skończywszy na politykach Platformy Obywatelskiej, puszczają fałszywe informacje, jakoby kobiety w stanie błogosławionym w sytuacji zagrożenia swojego życia lub zdrowia będą umierać. No, jest to kompletna bzdura, ponieważ ustawa o planowaniu rodziny no, przewiduje, że w sytuacji, to nie zostało w żaden sposób zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, jest to z punktu widzenia no, etyki i moralności ludzkiej no, zrozumiałe, że ratując czyjeś zdrowie, w tym przypadku zdrowie i życie kobiety, można poświęcić to zdrowie dziecka. Jest to wyłączenie tej odpowiedzialności karnej. Natomiast tutaj niestety jest sprzedawana narracja, że teraz od momentu wyroku Trybunału Konstytucyjnego no, kobiety w sytuacji zagrożenia swojego życia będą umierać, będąc w stanie błogosławionym. Jest sprzedawanych bardzo dużo informacji, które są kłamliwe, fałszywe, które mają podżegać do wystąpień, a grunt jest bardzo w tej chwili, bym powiedział, podatny. Bo tak jak wskazałem na początku, brak obowiązków szkolnych, zamknięcie miejsc, w których młodzież się spotykała i do tego sprzedawanie w przestrzeni publicznej fałszywych informacji i próba takiej polaryzacji świata, my kobiety kontra reszta świata, do tego podlanie tego sosem wojny z chrześcijaństwem, symbolika satanistyczna i język wulgarny niespotykany do tej pory przy jakichkolwiek protestach społecznych. Ta sytuacja wymaga zdecydowanych, ale spokojnych kroków. To znaczy te wszystkie osoby, które się temu przeciwstawiają, tak jak ja, temu językowi agresji, tej eskalacji tych konfliktów, musimy zachować przede wszystkim spokój. Musimy w przeciwieństwie do tych osób wykazywać się szacunkiem, ale musimy również być stanowczy. To znaczy nie możemy sobie pozwolić wejść na głowę. I musimy pamiętać o tym, że jeśli chcemy szanować innego człowieka, to zacznijmy od szanowania siebie. Jeśli ktoś wykonuje przemoc fizyczną wobec nas, nie możemy być z tego powodu bierni.
Panie pośle, słyszymy hasła, które zamykają się w takim jednym mianowniku, piekło kobiet. To jest jedno z tych haseł. Drugie, walka z PiS-em, mówiąc delikatnie, tam te hasła są dużo wulgarniejsze. Mam pytanie, kto inspiruje te protesty? 2016 rok, ja pamiętam, też podobnie i podobnie chyba wtedy pani Marta Lempart się pojawiła na czele tych protestów. Dzisiaj też ją widać, tak jakby odkopana z pewnego niebytu, pojawia się na czele i też w co drugim słowie wulgarnie wyraża się, chcąc pociągnąć, w jakiś sposób też pociągając pewne części młodych ludzi za sobą. Kim jest i ta pani, i też ci, którzy te protesty dzisiaj inspirują?
To jest to bardzo, bym powiedział, wulgarna pani, która nie widzi żadnych granic kultury osobistej, której nie można przekroczyć. Jest to pani, która domaga się aborcji na życzenie w zasadzie do 9 miesiąca ciąży, czyli do chwili porodu. Jest to pani, która oprócz tych postulatów dotyczących zabijania dzieci nienarodzonych, również domaga się, tu tak mogę delikatnie rzecz ujmując, bo ona to używa w sposób wulgarny, usunięcia Trybunału Konstytucyjnego, usunięcia, co ciekawe, Rzecznika Praw Obywatelskich, który, jak wiemy wszyscy doskonale, ma raczej prowiniencję lewicową i tak przynajmniej się przedstawia, usunięcia rządu. Te postulaty jako żywo przypominają ten plan wyłączenia państwa napisany przez pana Kramka z Fundacji Otwarty Dialog, finansowany przez pana George'a Solorza. To pokazuje, powiedziałbym, bardzo analogiczne działania. Jest to bardzo skoordynowane. Praktycznie w każdym mieście powiatowym w Polsce jest jakiś koordynator, osoba, która niczym w rewolucji bolszewickiej jest takim animatorem tego ogniska płomienia rewolucji, który dba o to, aby każdego dnia coś się działo, przygotowuje gotowe hasła, uczy młodzież, jak wykonać te transparenty, nawołuje do brania kredy, do rysowania po murach, do rysowania po kostce brukowej czy po innej formie nawierzchni. I rzeczywiście ja wyrażam dosyć dużą obawę ze strony funkcjonariuszy policji, bo momentami mam wrażenie, że ta reakcja jest zbyt mało stanowcza, czy wręcz tej reakcji nie ma. Sam widziałem w internecie wielokrotnie gesty sympatii policji w stronę tych protestujących i to jest bardzo, bardzo niepokojące. Natomiast uważam, że te protesty powinny za chwileczkę troszeczkę zelżeć, tym bardziej, że opinia publiczna z każdym dniem po tej fali agresji fizycznej, po tej fali brutalności wobec osób duchownych, miejsc świętych, będzie stopniowo słabła, bo nie ma przyzwolenia społecznego. Polacy bardzo cenią sobie spokój i bezpieczeństwo, a tego typu zjawiska, z jakimi mamy w tej chwili do czynienia, no nie mogą budzić zachwytu czy fascynacji, bo dziś mojemu sąsiadowi mogą spalić samochód, a jutro mogą mi spalić samochód. Dziś komuś wybijają szybę w oknie, jutro mogą mi zbić szybę w oknie. To jest takie bardzo proste, ale bardzo logiczne myślenie wielu Polaków, którzy no, nie będą przyłączać się do tego. To jest taka swoista rewolucja dziecięca, ale to też pokazuje, na co zwrócił uwagę w swoim dzisiejszym wystąpieniu pan minister profesor Przemysław Czarnek. To jest dziedzictwo odpuszczenia edukacji, tej edukacji na poziomie powszechnym, podstawowym i średnim, ale również tej edukacji na poziomie wyższym. To znaczy to, że trzonem tej, w cudzysłowie, rewolucji dziecięcej są właśnie dzieci, no to pokazuje, z jakim problemem przyjdzie nam się w najbliższych miesiącach czy latach zmagać, czyli z odkręceniem tej nihilistycznej, oderwanej od, bym powiedział, właściwego poziomu i systemu wartości szkoły. Przywrócenia szkole jej podstawowej roli, czyli kształcenia i wspierania procesu wychowawczego. To jest też wielkie zadanie dla rodziców, bo ja sobie zadaję pytanie, jeśli 14-letnia dziewczynka czy 13-letnia dziewczynka stoi z wulgarnym, obelżywym hasłem, którego ja nie jestem w stanie powtórzyć, na ulicy, to gdzie są jej rodzice? Jest godzina 18 czy 19. Dziecko 13 czy 14-letnie powinno o tej porze być w domu i nie powinno stać na ulicy z wulgarnym, obscenicznym hasłem, okraszonym jeszcze jakimiś wulgarnymi, obscenicznymi rysunkami. To jest duży akt oskarżenia wobec wielu rodziców, że pozwalają na tego typu zachowanie swoim rodzicom, ale to jest też wielki akt oskarżenia wobec wielu funkcjonariuszy publicznych, zwłaszcza posłów, którzy idą na czele tych protestów, wykrzykują wulgarne hasła w otoczeniu młodzieży. To jest demoralizacja młodzieży. To jest to, na czym ma polegać wychowanie seksualne, o którym lewica mówi, czyli wulgarna demoralizacja młodego człowieka. Na tym ma polegać edukacja seksualna, zdaniem lewicy, na wulgarnym demoralizowaniu dzieci.
Taki, panie pośle, przepraszam, antyprzykład, no bo jeżeli poseł w taki sposób się zachowuje, takie słowa wypowiada, no to dlaczego ja tak mam się nie zachowywać? Ale też wracając do roli posłów, przykład pani Lubnauer, na przykład, tak mi się gdzieś tutaj pojawiło, co kilka godzin jakiś tweet o tak zwanych spacerach i tutaj i tą, ona cieszy się, że tyle ludzi chodzi, a pomiędzy tymi tweetami informacja też w formie tweeta, co z 1 listopada, czy będą kursować autobusy, bo jest ogromne niebezpieczeństwo przesyłu wirusa, zakażania się i w autobusach, w komunikacji miejskiej i na cmentarzach, więc tutaj będzie ta transmisja wirusa większa, czy w ogóle będzie, ale podczas protestów, które też się odbywają na ulicach, tam to nie ma miejsca.
Nie no, lewica chciała jeszcze niedawno, pan poseł Śmieszek, partner rzekomo pana Biedronia, domagał się zaostrzenia prawa, mianowicie chciał karać więzieniem osoby, które nie będą uważały, iż istnieje pandemia koronawirusa, jeśli będą bagatelizowały to niebezpieczeństwo. No dzisiaj lewica jest głównym orędownikiem tego, aby wychodzić na te, w cudzysłowie, spacery, które w niektórych miastach przypominają wielotysięczne czy wielodziesiąttysięczne zgromadzenia, gdzie ludzie na małej przestrzeni, w dużym zagęszczeniu przebywają obok siebie, często nie mając przy sobie środków zabezpieczających górne drogi oddechowe. To jest sytuacja, powiedział, kompletnej aberracji, niezrozumienia. Lewica jeszcze 2 tygodnie temu domagała się zaostrzenia prawa i tym samym ograniczenia wolności i swobód obywatelskich, a dzisiaj zachęca do tego, aby ludzie wychodzili na ulicę, pomimo tego, że Polska jest rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę nowych zakażonych na koronawirusa. Ja nie bez przesady mówię, że te osoby, które są podżegaczami w poszczególnych powiatach, w poszczególnych miastach, w sytuacji tragedii, która niechybnie niestety nas czeka, poniosą tego poważną odpowiedzialność, bo to jest namawianie do niebezpieczeństwa, do zagrożenia życia spowodowanego pandemią koronawirusa. Te osoby, które w tej chwili animują, organizują te demonstracje, poniosą tego bardzo surowe konsekwencje.
Liczymy na opamiętanie, panie pośle. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem. Życzę wszystkim dużo zdrowia.
Dziękuję. Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy serdecznie. Pan poseł Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem.